prezydent Bronisław Komorowski zapowiada zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu swojej kancelarii, a także w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Tu informacje są podawane, że do współpracy zamierza zaprosić ludzi z różnych orientacji politycznych. Już ich zaprosił zresztą. Tymczasem przeszłość polityczna kandydatów na doradców prezydenta to m.in. PZPR, Socjaldemokracja, RP, Unia Wolności, Unia Pracy, SDPL. A więc to też jest bardzo tutaj sugestywne. Mam teraz połączenie z panem ministrem Andrzejem Dudą, ministrem w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Witamy serdecznie na antenie Radia Maryja, panie ministrze.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję, cieszymy się, że możemy porozmawiać. I mam takie pytanie od razu, myślę, zainteresuje naszych słuchaczy. Jaką funkcję ma pełnić kancelaria prezydenta? Jacy tam powinni być ludzie? Myślę o najbliższych współpracownikach, o ministrach, a także o doradcach. Był pan takim właśnie ministrem. Jakie kwalifikacje przede wszystkim, myślę, osobowe, intelektualne winny być wymagane?
Rola kancelarii prezydenta jest bardzo znacząca, dlatego że to jest pewien spory zespół osób, które pomagają prezydentowi jako pewnemu organowi publicznemu w wykonywaniu jego podstawowych obowiązków. Oczywistą sprawą jest, że prezydent przy wszystkich swoich obowiązkach nie mógłby działać sam, bo przecież prezydent jest organem, podmiotem jednoosobowym, w związku z czym oczywiste jest, że nie dałby rady samodzielnie zrealizować wszystkich obowiązków, wszystkiego przygotować. Potrzebny jest mu do tego zespół ludzi. Natomiast jeżeli chodzi o ministrów kancelarii prezydenta i doradców, to są to osoby, które w otoczeniu każdego prezydenta Rzeczypospolitej odgrywają rolę szczególną, dlatego że są najbliższymi de facto współpracownikami prezydenta, przede wszystkim ministrowie, ale również bardzo doniosłą rolę odgrywają doradcy. To są osoby, które z jednej strony wykonują polecenia prezydenta, są w nim z prezydentem w bezpośrednim kontakcie, ale z drugiej strony zarówno ministrowie, jak i doradcy to są takie osoby, które służą prezydentowi radą, które prezydent często pyta o ich opinię na określony temat, więc w pewnym sensie można powiedzieć, że one współtworzą wizerunek głowy państwa.
Bo możemy tak też powiedzieć, że te zarzuty często były powtarzane nieraz, że prezydentów czy polityków, premierów otaczają tak zwane dwory, prawda, że ten dwór się poszerza, rozrasta, ale o dworze złośliwie możemy mówić wtedy, jeżeli otaczają go ludzie niekompetentni, ludzie, którzy tylko są dla pewnej ozdoby. Natomiast jeżeli prezydent zaprasza ludzi kompetentnych, szuka nie w kluczu partyjnym, tylko właśnie w kluczu przydatności państwa, to wtedy o dworze mowy być nie może. Teraz wracam do świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który właśnie takiego klucza zdawał się używać, żeby był pewien właśnie klucz specjalizacji, kompetencji, natomiast nie tylko ten, który jest mu potrzebny jako, żeby się dobrze czuć, prawda? I dobrze się, by się dobrze mieszkało w pałacu.
Oczywiście, że pan prezydent, nie mam co do tego żadnych wątpliwości, zresztą jednoznacznie dla mnie to wynika choćby, jak wspominam, rozmowy z panem prezydentem, zanim pan prezydent zdecydował się mnie wprowadzić do grona swoich najbliższych współpracowników w styczniu 2008 roku. To były, poprzedzały to spotkania z panem prezydentem, które miały charakter czysto merytoryczny. To znaczy dyskutowaliśmy po prostu o sprawach prawnych. Pan prezydent, można powiedzieć, w pewnym sensie sprawdzał moją wiedzę prawną, moją orientację w kwestiach związanych z problemami prawnymi, problemami ustrojowymi, konstytucyjnymi. To były merytoryczne rozmowy. Pytał mnie o moje przygotowanie, pytał mnie o mój doktorat, który wcześniej zdobyłem na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ten stopień naukowy był dla niego tutaj ważny, bo stanowił dla niego pewną legitymację moją, jak gdyby, co do mojego przygotowania, bo jednak stopień uzyskałem na Uniwersytecie Jagiellońskim, więc uczelni renomowanej. Także to były takie merytoryczne spotkania i w ten sposób pan prezydent dobierał sobie kandydatów, ale pamiętajmy o tym, że dla każdego prezydenta ważnym jest jeszcze drugie kryterium, a mianowicie tego, jaki jest jego światopogląd i jak on postrzega Polskę. Jakim ta Polska powinna być państwem. Z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że pan prezydent Lech Kaczyński był państwowcem i chciał się otaczać i otaczał się takimi ludźmi, dla których sprawy państwowe były ważne, którzy te sprawy państwowe traktowali no właśnie poważnie, którzy patrzyli na funkcjonowanie władzy publicznej, administracji publicznej właśnie przez pryzmat dobra państwa i dobra obywateli. I dlatego też można było to nawet zaobserwować w okresie, kiedy pan prezydent żył i pracował, że to nie byli ludzie tylko z jednej opcji politycznej, ale nawet jeżeli dobierał sobie współpracowników o poglądach bardziej lewicowych, patrzmy na przykład pan profesor Ryszard Bugaj, który doradzał panu prezydentowi w sprawach ekonomicznych, to był to jednak człowiek, który miał nastawienie społeczne. Nie tylko był państwowcem, ale oprócz tego miał nastawienie społeczne, to znaczy patrzył na problemy ludzi gorzej sytuowanych, był zwolennikiem takiego kształtowania polskiego ustroju gospodarczego, polskiej ekonomii, aby również i tym osobom zapewnić możliwość godnego życia, aby po prostu podział dóbr w społeczeństwie był podziałem równym. Na tym bardzo panu prezydentowi zależało, aby nie tworzyły się przepaście społeczne, enklawy ludzi niezwykle zamożnych i może biedoty, tylko właśnie, aby ten poziom życia w Polsce był wyrównywany, aby rozwój Polski był proporcjonalny, nie tylko w znaczeniu struktury społecznej, ale również w znaczeniu geograficznym. To znaczy, aby rejony bardziej zamożne no, w pewnym sensie świadczyły na rzecz regionów uboższych i aby państwo więcej środków przeznaczało na rozwój tych regionów, które dzisiaj są gorzej rozwinięte infrastrukturalnie, aby tam zamieszkałym obywatelom mieć większą szansę wybicia się, aby zapewnić młodym ludziom pracę. No to były te podstawowe kryteria, jakim...
Mamy, panie ministrze, na rozwój państwa kierował, gdzie pan troszkę problemy teraz było ze słyszalnością. Myślę, że jakieś może są wyładowania atmosferyczne. Mam jeszcze jedno pytanie, które tak chciałbym zadać. Oczywiście ono jest z serii takich pytań hipotetycznych, bo już niemożliwych do zrealizowania, bo wydarzenia poszły tak bardzo, bardzo daleko. Chodzi mi o ten kontekst teraz obecny, a więc sprawa pomnika, obelisku dla ofiar tej kwietniowej wielkiej narodowej tragedii. Gdyby ta sytuacja spotkała świętej pamięci pana Lecha Kaczyńskiego, to znaczy gdyby on był teraz prezydentem, a jego poprzednik właśnie w takich okolicznościach zginął, uległ takiej katastrofie, jaka byłaby jego decyzja? Jakie byłyby jego, bo pan dobrze znał pana świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, jakie byłyby jego kroki w tej sprawie, gdyby aktualną sytuację on zastał?
Czy pan prezydent przede wszystkim był człowiekiem niezwykle uczciwym? Nikomu nie odbierał jego zasług, zwłaszcza jeżeli były to zasługi prawdziwe, a nie tylko wyimaginowane czy wytworzone przez media, co niestety u nas często się zdarza. W ogóle był zwolennikiem prawdy, to znaczy jeżeli ktoś miał zasługi, ale również miał w swoim życiorysie jakieś czarne karty, to wcale nie uważał, że należy mówić tylko o zasługach, a o tych ciemnych stronach należy zapomnieć. Nie wahał się o tym mówić, za co często spotykała go krytyka, zwłaszcza ze strony elit, które o pewnych wydarzeniach, zwłaszcza z okresu komunistycznego, chciałyby dzisiaj zapomnieć. Natomiast jestem przekonany, że pan prezydent umiałby uszanować śmierć w tak szczególnej sytuacji, nie tylko prezydenta Rzeczypospolitej, ale również elity politycznej, która razem z prezydentem Rzeczypospolitej zginęła. Elity politycznej nie tylko z jednej strony sceny politycznej, ale ze wszystkich stron sceny politycznej. Nie mam żadnych wątpliwości, że pan prezydent nie wahałby się przed upamiętnieniem tych ludzi w sposób odpowiedni. Czyli tak, jak oczekuje tego społeczeństwo, bo pamiętajmy o tym, że te osoby, które no, w moim osobistym odbiorze zostały zmuszone do obrony krzyża, który był symbolem tej tragedii. Bo tu nie chodziło o obronę krzyża jako symbolu religijnego w moim osobistym odczuciu.
Tak.
Tylko tutaj chodziło o obronę symbolu tego tragicznego wydarzenia i obronę pamięci po tych osobach. Bo miejsce, w którym stał ten krzyż, to było to miejsce, gdzie 10 kwietnia zebrali się ludzie. To było miejsce, przez które przeszły setki tysięcy Polaków, bo przez sam Pałac Prezydencki, aby się pokłonić zmarłej parze prezydenckiej i naszym przyjaciołom z kancelarii, którzy zginęli, których trumny również znajdowały się wówczas w Pałacu Prezydenckim, przeszło 180 tysięcy ludzi. Więc jeżeli przez sam pałac przeszło 180 tysięcy ludzi, to można zadać sobie pytanie, ile w tym czasie osób przewinęło się przez krakowskie przedmieście przed Pałacem Prezydenckim. Ile osób tam się modliło, ile osób tam trwało w skupieniu, ile osób zapaliło tam znicze, ile osób przeżyło tam swoją osobistą tragedię przez to właśnie, co się u nas stało. I chodziło o to, tym osobom, które protestowały, które broniły tego symbolu, chodziło o to, aby powstał tam widoczny znak pamięci. Tymczasem pewna część mediów, niestety istotna część mediów, zrobiła z tego, brzydko mówiąc, ale niestety tak w tych mediach to nazywano, awanturę o krzyż. Próbując zupełnie zmienić rzeczywisty wydźwięk tego, co się stało. I tak naprawdę winnymi tych wszystkich wydarzeń, które tam miały miejsce w ostatnim czasie, są te osoby, które bezrefleksyjnie, bez pytania o zdanie tych osób, dla których ten krzyż był ważny, które pod tym krzyżem przeżyły swoje wielkie chwile skupienia i modlitwy, bez pytania tych osób zdecydowały o tym, że ten krzyż zostanie usunięty.
Tak.
Usunięty bez jednoczesnej jakiejkolwiek poważnej obietnicy postawienia tam innego znaku upamiętniającego tą tragedię, właśnie pomnika. Tymczasem wydaje się, patrząc na polską historię, na jej ostatnie dziesięciolecia, czy nawet na jej ostatnie stulecia, że to było właśnie jedno z najtragiczniejszych wydarzeń dla naszego narodu. Więc trudno w tej sytuacji wątpić, jeżeli ktoś sprawy polskiej tożsamości, polskiej historii, polskiej racji stanu traktuje poważnie, trudno wyobrazić sobie, żeby taka osoba negowała fakt tego, że to wydarzenie powinno zostać upamiętnione. Zresztą do kwestii tej nawiązał dzisiaj jego ekscelencja arcybiskup Sławy Leszek-Głódź i również wyraźnie się wypowiedział, że na krakowskim przedmieściu powinien stanąć pomnik upamiętniający ofiary katastrofy. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości.
Jeszcze tak kończąc to moje pytanie, czyli jest pan pewien, że właśnie w świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, gdyby miał taką sytuację, na pewno by tą sprawę rozwiązał w ten sposób, że powiedział, będzie pomnik, będzie obelisk, będziemy pamiętać, tutaj bez dyskusji żadnej.
Pan prezydent nigdy nie wahał się przed upamiętnieniem takich wydarzeń, w których śmierć poniosły polskie elity, nie tylko elity polityczne, bo przecież choćby w Powstaniu Warszawskim, gdzie wielki pomnik Powstania Warszawskiego powstał w Warszawie właśnie przede wszystkim dzięki staraniom pana prezydenta, kiedy był jeszcze prezydentem Warszawy. Myślę tutaj o Muzeum Powstania Warszawskiego, które upamiętnia wszystkie ofiary tamtych wydarzeń. Nie tylko powstańców, którzy zginęli i walczyli, ale również i ludność cywilną, która zginęła. Przecież pamiętamy, jak wielka ilość młodych ludzi, którzy byli przyszłą elitą Rzeczypospolitej, poległa w powstaniu. Pan prezydent był wielkim patriotą i uważał, że tego typu wydarzenia i tego typu ofiary muszą zostać upamiętnione. Więc gdyby to pan prezydent Lech Kaczyński miał do czynienia z taką sytuacją, że byłby prezydentem, który następuje po tragicznej śmierci poprzedniego prezydenta, który zginął lecąc z patriotyczną misją do Katynia wraz z polską elitą polityczną, to nie mam żadnych wątpliwości, że jako patriota, jako człowiek, który dla którego sprawy polskie były absolutnie sprawami pierwszoplanowymi, pierwszorzędnymi, niezależnie od tego, z jakiej opcji politycznej by ten prezydent pochodził, z pewnością byłby zwolennikiem upamiętnienia tego zdarzenia.
No a tutaj mamy jako takim, nawet bym powiedział, no nie chcę powiedzieć chichot historii, ale w tym samym czasie chciano odsłonić pomnik najeźdźców, bolszewików, którzy w 1920 roku napadli na Polskę niepodległą i oczywiście zostali przepędzeni, ale taki pomnik też był przygotowywany, nie doszedł do skutku, ale to mówię na zasadzie takiej pewnej tutaj, prawda, no nie wiem, przeciwwagi, bo o takim pomniku się dyskutuje, a drugi bez dyskusji się chce odsłonić, prawda?
No tak, no ta sytuacja jest szczególnie drastyczna, to znaczy każdemu należy się pochówek. I również tym żołnierzom radzieckim, którzy wtedy zginęli, chociaż byli najeźdźcami na naszej ziemi, również należy się pochówek. Jesteśmy im to winni jako chrześcijanie, jako ludzie, jednak, którzy mają pewną kulturę. Natomiast zdumiewające jest to, że tą mogiłę wraz z tym pomnikiem, który tam się znajdował, chciano odsłonić akurat w dniu, który jest naszym narodowym świętem zwycięstwa nad najeźdźcą bolszewickim. No, niezwykle to symboliczne, ale oczywiście w znaczeniu negatywnym, bo przecież można było odsłonić tą mogiłę w każdym innym czasie. Dlaczego akurat wtedy zdecydowano się w to wielkie nasze narodowe święto? No i znamienne, że akurat w tym czasie, kiedy jednocześnie de facto neguje się potrzebę upamiętnienia katastrofy smoleńskiej przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie, no tak, to jest znamienne, przyznaję, jest to dla mnie oczywista manipulacja.
Panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę. W czasie dzisiaj audycji Aktualności Dnia myślę, że będziemy jeszcze niejednokrotnie powracać do tych spraw aktualnych i bieżących, które dzieją się w naszej ojczyźnie.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże. Ja przypomnę...
wszystkich słuchaczy.
Dziękujemy za pozdrowienia. Przypomnę, była to rozmowa z panem ministrem Andrzejem Dudą, ministrem w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.